Na temat budowy pierwszej w naszym kraju elektrowni atomowej debatuje dziś rządowy zespół do spraw polskiej energetyki jądrowej. Spotkanie rozpoczęło się przed południem w Ministerstwie Gospodarki.
PGE już od dłuższego czasu utrzymuje, że nie wycofuje się z budowy elektrowni. Wątpliwości firmy budzi jedynie fakt, czy rząd wesprze tę inwestycję, a dzisiejsze spotkanie ma być przełomowe.
Tymczasem rząd nie przedstawia żadnych analiz gospodarczych. Uzależnia Polskę od obcych technologii, obcych źródeł energii, czy otworzenie naszego kraju na odpady jądrowe, zwraca uwagę poseł Jan Szyszko, były minister środowiska.
Rząd pełną premedytacją i z konsekwencją stara się realizować budowę elektrowni jądrowej, nie przedstawiając żadnych analiz gospodarczych, a ich strategia obecnego rządu to jest nic innego jak uzależnianie Polski od obcych technologii, jak uzależnianie Polski od obcych źródeł energii, w tym razie od paliwa jądrowego, jak otworzenie Polski na odpady jądrowe, to jest również niezwykle istotne. A więc tutaj tych analiz gospodarczych nie ma i rząd widocznie działa na polecenie kogoś z boku, czyli z zewnątrz, po to, żeby niszczyć polską gospodarkę.
To, co robi polski rząd, to niszczenie naszej gospodarki, akcentuje poseł Jan Szyszko i dodaje, że to zdrada polskiej racji stanu.
Polska jest unikatowym krajem pod względem zasobów energetycznych, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, jak zasoby geotermalne, jak gaz łupkowy i na bazie tych zasobów powinniśmy budować swoją strategię. To, co robi rząd, określam jako zdradę polskiej racji stanu, jako niszczenie polskiej gospodarki.
Pierwsza elektrownia miałaby powstać w Polsce najwcześniej w roku 2023. Zdaniem szefa PGE potrzeba jednak do tego wsparcia finansowego rządu. Termin realizacji budowy był już kilkakrotnie przesuwany.
Tymczasem w dokumencie Ministerstwa Gospodarki z lipca bieżącego roku czytamy, że wybór technologii oraz inwestora zagranicznego ma się odbyć w ciągu najbliższych 3 lat. A fizyczne rozpoczęcie budowy w roku 2016.
Koszt pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce to około 40 miliardów złotych.
Coraz więcej osób po 50 roku życia pozostaje bez pracy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w tym przedziale wiekowym bez stałego etatu jest 600 tysięcy osób.
Warto podkreślić, że są to osoby, które są zarejestrowane w urzędach pracy. Zjawisko może być jednak dużo większe.
Jeden z dzienników napisał, że w porównaniu z ubiegłym rokiem liczba bezrobotnych 50-latków wzrosła o ponad 15%.
Bożena Borys-Szopa była minister w kancelarii świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Podkreśla, że przed problemem ostrzegano rząd Donalda Tuska w momencie, gdy ten podwyższał wiek emerytalny.
Na rynek pracy wchodzi młode pokolenie, dzieci rocznika wyżu demograficznego, dla których pracy nie ma, a z drugiej strony przedłużenie wieku emerytalnego, zwłaszcza dla kobiet o 7 lat i zrównanie tego wieku do 67 roku kobiet i mężczyzn spowoduje właśnie taką negatywną reakcję wśród pracodawców. Przypomnijmy, że 50 lat życia to jeszcze nie wiek ochronny przed, to nie jest wiek przedemerytalny, bo tylko 4 lata przed emeryturą, więc jeżeli mówimy o 50-latkach, no to są ludzie, którym bardzo trudno będzie znaleźć pracę.
Jednocześnie ekspert rynku pracy zwraca uwagę, że tak duża liczba osób bezrobotnych jest spowodowana złą polityką gospodarczą rządu.
Powiedzmy szczerze, zamykane są duże zakłady pracy. Likwiduje się również te zakłady pracy, które są mniejsze, a które takich ludzi zatrudniały. Kreatywna księgowość prowadzona przez ministra finansów nie spowoduje przyrostu miejsc pracy. Jakby o rynku pracy zapomina się mówić, niechętnie się mówi, a przecież my mówimy nie tylko o bezrobociu tym, które jest policzone, a więc jawne, mówimy również o bezrobociu ukrytym. No przecież nie bez kozery młodzi ludzie ciągle wyjeżdżają za pracą na zachód Europy.
Nie wszyscy jednak muszą wyjeżdżać z kraju. W gabinetach politycznych w poszczególnych ministerstwach wciąż pracuje ponad 500 asystentów.
Posiadanie takich gabinetów nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem, z którego nie trzeba korzystać. Tymczasem rok 2012 był przełomowy. Wówczas w gabinecie Ministerstwa Sportu zatrudnienie było dwukrotnie wyższe w porównaniu do poprzednich lat. Rekordzistą pozostaje jednak minister gospodarki Janusz Piechociński, który potrzebuje aż 8 doradców.
Tymczasem młodzi ludzie pracujący w gabinetach politycznych często nie mają doświadczenia, którym mogliby się podzielić, mówi poseł Marek Suski.
Na czas ostatni Platformy Obywatelskiej doszło do obsadzania gabinetów politycznych bardzo młodymi ludźmi, studentami wręcz, czyli ludźmi, którzy trudno mówić, że mieli jakieś doświadczenie, którym mogliby się dzielić z ministrami. Dziś gabinety polityczne stały się miejscem zatrudnienia dla jakichś działaczy młodzieżówki Platformy czy PSL-u, niż tak naprawdę tym, do czego teoretycznie zostały powołane. Zatem można powiedzieć, że nawet gdyby założyć, że jest to słuszna koncepcja, to została ona wypaczona, zresztą jak wiele rzeczy w wykonaniu Platformy.
Wątpliwy jest też charakter redukcji na stanowiskach w gabinetach politycznych. Może dojść do sytuacji, w której nastąpi zmiana miejsca zatrudnienia tych ludzi, dodaje poseł.
Obawiam się, że te cięcia będą polegały na tym, że się będzie mówić, że są cięcia, a skończy się tak jak zawsze. Bądź też nastąpi po prostu zmiana zatrudnienia, bo uzna się, że te osoby już mają doświadczenie w pracy i można je zatrudnić na etacie ministerialnym bądź na jakimś innym jeszcze etacie. Dzisiaj upolitycznienie przez Platformę urzędów jest ogromne. Jak analizowaliśmy zatrudniane osoby, to okazuje się, że są to radni Platformy, rodziny, żony, dzieci i tak dalej. Można powiedzieć, że Platforma Obywatelska rozwinęła twórczo myśl polityki prorodzinnej, zatrudniając przedstawicieli swoich rodzin po prostu w różnych instytucjach.
Inspektorzy ONZ będą kontynuować pracę również jutro, a opuszczą Syrię w sobotę rano, poinformował sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon.
Przypomnijmy, inspektorzy badają atak chemiczny pod Damaszkiem, który jest przypisywany reżimowi Bashara el-Assada.
Tymczasem w najbliższych dniach Rosja wyśle na wschodnią część Morza Śródziemnego krążownik rakietowy i niszczyciel w związku z tamtejszą dobrze znaną sytuacją, poinformowała agencja Interfax, odnosząc się do obecnego kryzysu w Syrii. Agencja powołała się na źródło w rosyjskim sztabie generalnym.
Co więcej, szef opozycyjnej syryjskiej koalicji narodowej Ahmad Jarba stwierdził, że kraje Zachodu powinny uderzyć w reżim Bashara el-Assada, a jego doprowadzić przed Międzynarodowy Trybunał Karny, aby nie uniknął kary, na którą zasługuje.
Na koniec posłuchajmy jeszcze prognozy pogody. Na południu Polski zachmurzenie umiarkowane i duże oraz miejscami możliwe słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.
Temperatura od 20 do 23 stopni, jedynie w Kotlinach Karpackich niższa. Tam od 17 do 20 stopni.
Wiatr słaby i umiarkowany północny, tylko na wybrzeżu zachodnim.
A ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Kolejne wydanie już za niespełna godzinę. Zapraszamy.